Poranny gość Radia Rodzina.
A dziś gościem Radia Rodzina jest wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Całkiem niedawno w swoim expose w Sejmie pan wskazywał na problem państw członkowskich Unii Europejskiej, które blokują ważne decyzje w sprawie Ukrainy i NATO. I jako przykład wprost przywoływał pan Węgry. Czy to oznacza, że w poniedziałek rano, kiedy już wszystko wskazywało na to, że Viktor Orbán przegrał te wybory, otwierał pan szampana?
Szampana nie otwierałem, ale rzeczywiście wzruszony byłem scenami radości na ulicach Budapesztu. No, po 16 latach Węgrzy ewidentnie mieli Orbana już dosyć. A z polskiego punktu widzenia to, że Orbán blokował 2 miliardy złotych na Fundusz Modernizacji Wojska Polskiego, to, że blokował sankcje na Rosję i uruchomienie pożyczki dla Ukrainy, no i te niesmaczne służalcze rozmowy z Ławrowem, z Putinem, no to też daje nadzieję, że następny rząd będzie dla Polski korzystniejszy.
W tym samym wystąpieniu pan mówił o konieczności pomocy Ukrainie i cytował Jerzego Giedroycia, że gdyby Rosja wchłonęła Ukrainę, to jesteśmy ugotowani, wzięci za gardło. To teraz będzie łatwiej Ukrainę wspierać w tej wojnie?
No tak, Rada Europejska, zresztą z udziałem Orbana, uchwaliła pożyczkę, która powinna Ukrainie pozwolić na funkcjonowanie państwa i systemu obronnego przez około 2 lata. Z tym, że Węgrzy potem to zablokowali na tym szczeblu prawnym, szczeblu ambasadorów i ministrów. Jestem po rozmowie z dezygnowaną na ministra spraw zagranicznych, znamy się. I tu widzę nadzieję na szybkie, pozytywne decyzje.
Niektórzy komentują, że spotkanie Donalda Tuska z przyszłym premierem Węgier może sprawić, że trochę zmieni on też swoje, no jakby nie było, twarde stanowisko w sprawie Ukrainy, bo już po wyborach powiedział, że Ukraina nie może liczyć na szybką ścieżkę wejścia do Unii Europejskiej. Zapowiedział, że dalej będzie kupował paliwa od Rosji. Czy to spotkanie Donalda Tuska z Peterem Magyarem może coś zmienić?
No, po pierwsze, spotkanie już miało miejsce. Razem z premierem widzieliśmy się z Peterem Magyarem i Anitą nomen omen Orbán w Monachium. To, że lider, który wygrał większość konstytucyjną, mówi, że do Polski przyjedzie w pierwszej kolejności, nie do Brukseli, nie do Waszyngtonu, do Polski, no to wyraz i sympatii, i szacunku do naszego kraju. A jeśli chodzi o Ukrainę, to w naszym strategicznym interesie jest, aby Ukraina weszła do Unii, co za tym idzie, żeby jej rynek się otwarł na nasz biznes, ale my tak samo nie popieramy jakiejś procedury na skróty. Przypominam, że nasze wchodzenie do Unii nie było łatwe. To jest trudny proces. Trzeba dostosować całe swoje prawodawstwo w dziedzinie ekonomicznej do tego, co już istnieje, czyli zasobu prawnego Unii. I tutaj drogi na skróty być nie może.
W ostatnich latach, mogę powiedzieć, pan na arenie międzynarodowej bardzo ostro krytykował Rosję i występował przeciwko reżimowi Władimira Putina. Czy ta porażka Orbana Kreml mogła zasmucić?
O, na pewno. To zresztą przyzna ksiądz fenomen, że Orbán miał poparcie jednocześnie Rosji, Chin i Białego Domu i tej całej takiej międzynarodówki autorytarnej.
No właśnie chciałem zapytać, na ile dzisiaj skuteczne jest takie ingerowanie w wybory, no bo jednak tak, Biały Dom rzeczywiście bardzo wyraźnie poparł Orbana i teraz czy to poparcie Donalda Trumpa mu pomogło, czy raczej właśnie zaszkodziło?
No, dobre pytanie. I przypomina, mam nadzieję, że niektórzy przywódcy przypomną sobie stare prawdy, to znaczy, żeby na przykład nie odbywać wizyt tuż przed wyborami w innych krajach i nie przyjmować też polityków, którzy są w trakcie kampanii wyborczej, no bo może wyjść dość niezręcznie, a nawet ośmieszająco, gdy nasz faworyt przegrywa, prawda?
Ja wiem, że pan jest dyplomatą, ale myśli pan o kimś konkretnym poza tą trójką?
No, Orbana poparł i prezydent Nawrocki, i Jarosław Kaczyński, i pielgrzymki PiSu, i cała ta europejska międzynarodówka nacjonalistyczna, pani Le Pen, która bierze pieniądze od Putina i pani Weidel, która mówi o NRD jako o Niemcach środkowych. No i to wszystko okazało się, Węgrzy okazało się, jednak są przywiązani do tego, że to Węgrzy powinni wybierać swój rząd.
No, znowu wrócę, panie premierze, do pana exposé. Mówił pan wtedy o pogarszającej się relacji między USA a Europą. A ja chcę pana zapytać, jako dyplomatę, szefa dyplomacji, o pogorszenie się relacji pomiędzy USA a najmniejszym krajem europejskim, mam na myśli Watykan. W czasie świąt wielkanocnych papież Leon XIV wyraźnie, mocno i nie przebierając słowa, apelował o pokój, a Donald Trump pisze, nie chce takiego papieża.
No, mam nadzieję, że ludzie wiary w naszym kraju zauważają to, co się dzieje, bo to bulwersuje nawet osoby, które nie grzeszą nadmierną dewocją. Takie publikowanie grafik bluźnierczych, no gdzie są ci wszyscy, którzy pilnują na co dzień przestrzeni publicznej przed drwiną z religii? Jakoś nie słyszę. Wie ksiądz, że już byli tacy, którzy pytali, ile papież ma dywizji, i źle skończyli. Ich imperium się rozpadło, a stolica Piotrkowa trwa nadal. I tutaj Ojciec Święty nie mówi nic nowego. Czasy, w których papieże nawoływali do wojen, się skończyły bardzo dawno temu. Dzisiaj papież, i zresztą zdaje się, jest augustianinem, prawda?
Tak jest.
Czyli bliska mu jest i na pewno znana doktryna wojny sprawiedliwej.
Świętego Augustyna też.
Prawda? I jeśli papież nawołuje do pokoju, to można tego wysłuchać. Raczej sugerowałbym kierowanie się tym, a nie wszczynać jakąś transatlantycką wojenkę na słowa.
No, Trump mówił, że papież jest słaby w polityce zagranicznej. Wprawdzie Ojciec Święty powiedział, że polityki nie uprawia, tylko głosi Ewangelię. No ale zapytam pana właśnie, jako szefa dyplomacji, jak pan ocenia tę politykę zagraniczną Watykanu za Leona XIV? No chociażby wczoraj w Kamerunie papież w dyplomację się nie bawił, kiedy mówił o panach wojny czy o garstce tyranów, która niszczy świat.
No, ilość państw rządzonych demokratycznie na świecie spada. Przypominam, moja żona Anna Applebaum napisała kilka książek o tym, o zmierzchu demokracji, o koncernie autokracja, o tym, jak tyrani sobie pomagają w poprzek barier ideologicznych. Wenezuela, Iran, Chiny, prawda? Przecież to są zupełnie inne systemy. To, co ich łączy, to właśnie tyrania. I to jest coś, czemu powinniśmy dawać odpór. Pełna zgoda z Ojcem Świętym.
To kiedy jesteśmy przy tej dyplomacji i prowadzeniu polityki zagranicznej, delegował pan jakieś swoje kompetencje marszałkowi Sejmu?
W jakim sensie?
No, chodzi mi o ten wywiad, którego Włodzimierz Czarzasty udzielił ostatnio Financial Times, nazywając Donalda Trumpa liderem chaosu, oskarżając jego administrację o ingerowanie w europejskie wybory. Znaczy, czy marszałek Sejmu prowadzi jakąś własną politykę zagraniczną obok rządu, czy to jest polityka rządu?
No to sam ksiądz przed chwilą powiedział o ingerowaniu Białego Domu w wybory na Węgrzech i przecież to nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. J.D. Vance odbył dwudniową wizytę na Węgrzech, gdzie poparł jedną stronę sporu politycznego. No więc akurat w tej sprawie marszałek mówi coś oczywistego. Oczywiście władzy ustawodawczej wolno więcej niż władzy wykonawczej, bo marszałek Sejmu występuje w dwóch osobach. Jest po pierwsze wysokim urzędnikiem, no drugim najwyższym w randze protokolarnej Polski, ale jednocześnie szefem partii politycznej i parlamentarzystą, prawda?
No, ale to nie jest tak, jak niektórzy komentują, że właśnie dbając o dobre sondaże dla własnej partii politycznej, trochę naraża nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Wydaje mi się, że Donald Trump pokazał, że potrafi być wspaniałomyślny. Sam też przyzna, ksiądz się nie hamuje w swoich osądach, także innych polityków, więc myślę, że tutaj w porównaniu z tym, co słyszymy z Atlantyku, to to, co powiedział pan marszałek, to były pieszczoty.
No to jak już jesteśmy przy tym, co słyszymy za Atlantyku, USA Today, dziennik mówił kilka dni temu, że po Iranie następnym zaatakowanym państwem będzie Kuba. Rzeczywiście grozi nam kolejna wojna w tej części świata?
No, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Przecież się z tym nie kryje. Powiedział, że będzie być może miał zaszczyt zarządzania Kubą, prawda? No i chyba te wydarzenia ostatniego roku pokazały, że takie słowa trzeba brać na poważnie.
A te decyzje o blokowaniu cieśniny Ormus mogą rzeczywiście wciągnąć kolejne potęgi do wojny? Bo niektórzy mówią, co będzie, jak Stany Zjednoczone, nie wiem, zatrzymają statek pływający pod banderą chińską albo rosyjską.
No, tu trzeba się modlić o to, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, bo to jest 20 czy nawet 25% handlu ropą i gazem. My też sprowadzamy gaz z Kataru. Bardzo szybko rosną ceny paliwa lotniczego. W ogóle no, wszyscy chyba na stacjach benzynowych to czujemy. Więc mam nadzieję, że to pójdzie w kierunku apeli Ojca Świętego, a nie w kierunku tych, którzy nawołują do wojny.
No to jeszcze polskie podwórko. Krótki quiz. Kto jest autorem tych słów? Dość kłamstw. Obecnie rządzący przez lata prowadzili politykę ustępstw wobec Rosji, handlując z Putinem naszym bezpieczeństwem narodowym, a dziś próbują pouczać. Nie pozwólmy, by kłamstwo zwyciężyło prawdę.
Proszę mi powiedzieć.
Prezydent Karol Nawrocki, ale to chyba o panu, panie premierze, albo też o panu.
No, sceptyzmu wobec imperialnej Rosji to nikt mnie nie musi uczyć, w szczególności pan prezydent Karol Nawrocki.
A jak pan podchodzi do rankingu popularności polityków, które mówią, że właśnie to prezydent Karol Nawrocki jest na pierwszym miejscu, a pan zaraz za nim?
No właśnie, gratuluję panu prezydentowi, zrobiłem to już publicznie, o 0,6% mnie wyprzedza.
No żałuje pan, że nie dane panu było wystartować w wyborach prezydenckich i sprawdzić, tak bym powiedział, na żywo ten ranking?
Zwyciężyła zbiorowa mądrość partii.
No to jak już pan mówi o tej zbiorowej mądrości partii, to w 2030 roku ona będzie podobna, inna...
Proszę księdza, no, w świecie doczesnym tydzień to jest wieczność w polityce, a co dopiero 4 lata.
Ale nie wierzę, że taki wytrawny polityk nie ma planów dalekosiężnych. Myśli pan o wyborach prezydenckich w 2030 roku?
Moim planem dalekosiężnym jest służenie Polsce jak najlepiej umiem.
No to piękne słowa konkludujące naszą rozmowę. Służmy Polsce jak najlepiej umiemy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia, panie premierze, i zapraszamy do Wrocławia, bo słyszałem, że Aula Leopoldina się panu podobała bardzo.
Byłem, tak. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.